Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Drodzy słuchacze, już nie jesteście słuchaczami, jesteście widzami. To znaczy, jeżeli słuchacie tego podcastu na Spotify'u, to nadal jesteście słuchaczami i nie wiecie, o czym mówię. Ale jeżeli oglądacie na YouTubie, to wiecie, bo od tego odcinka uruchomiłem też wideo. Gościnią jest Marta Iwaszkiewicz, stand-uperka, komiczka, improwizatorka, osoba, która pracuje w przemyśle filmowym, telewizyjnym bardziej.
To jest bardzo dużo powiedziane. I osoba, na której testujesz wszystkie swoje rzeczy w podcaście, czyli najpierw pierwszy odcinek podcastu ze mną i pierwszy odcinek wideo ze mną.
Tak jest, specjalnie tak zrobiłem. Lubię poezję i refreny, więc zrobiłem rzeczywiście z tobą pierwszy odcinek i ten.
Też założyłeś, tak jak przy tym pierwszym odcinku, że możliwe, że to pójdzie do kasacji, to też możliwe, że pójdzie do
kasacji. To możliwe, że pójdzie do kasacji, jeżeli na przykład nam się kamera przewróci albo przestanie działać.
Ale czy ja mam patrzeć na ciebie, czy mam patrzeć tam?
Na razie możemy tu patrzeć, bo się witamy.
Ale
patrz sobie, gdzie chcesz. Możesz na mnie, bo jestem piękny, więc warto.
Tak.
Dobra, ale skoro powiedziałem, że jesteś w tym przemyśle filmowym, to o co chodzi z przemysłem filmowym? Pracujesz tam, czy nie chcesz o tym
Jezus
mówić?
Jezus Maria.
Przy fajnych produkcjach pracowałaś, nie?
Owszem, przy Love Island, przy Prince Charming oraz przy Pałacowe Love.
Pałacowe Love? Co to jest Pałacowe Love? O tym nie słyszałem.
Nie, to jest nowe, zaraz wyjdzie, pierwszy tako. Grupa młodych, nastolatków, no młodych ludzi zamyka się w pałacu, przenoszą się do XVIII wieku, albo XIX, i pracują nad swoimi relacjami, odcięci od smartfonów.
Ale co, mają stroje z
epoki? Mają stroje z epoki.
I co, i tam przy świecach? Nie, no jest to pewnie oświetlane normalnie.
Jest oświetlane normalnie, ale jest pani, ich mentorka, pani Bombel, która...
Pani Bombel?
Tak. Pani Bombel, która im tłumaczy, jak to było w XIX wieku. Jest pan, który zajmuje się, pan psycholog, który też jest pastorem, i nazywa się Pan Serce, i on ich terapeutyzuje w kwestii ich relacji.
Czyli pani Bombel to jest ksywa pani, to nie jest nazwisko?
Nie, ona ma naprawdę nazwisko Bombel, a Pan Serce akurat nie ma, tak, no ale to już poszło. Moim zadaniem tam było przeprowadzanie wywiadów z uczestnikami, czyli robienie tych setek, że jak jest morda, które komentuje, to ja im zadawałam pytania.
Jezus, tu musiałaś pewnie strasznie dużo godzin tego nagrać, żeby tam powycinać coś. Mm-hmm. Jak było?
Bardzo fajnie, to były bardzo emocjonalne rozmowy z uczestnikami o ich życiu.
Ale to są takie relacje uwodzicielskie, romantyczne, czy w ogóle?
Moje
relacje
z nimi?
Nie, no ich tam w tym pałacowe love.
Bo on...
Uwielbiam wszystkie nazwy, które mają w sobie love, nie? Mhm. To jest bardzo często, czekoladowe love.
Co? No.
Ale to też musiałaś oglądać to jednocześnie, nie? W sensie musiałaś oglądać, żeby wiedzieć, o co pytać, więc to pewnie strasznie dużo godzin pracy było na tym.
Owszem.
A w tych innych, w Prince Charming też takie setki nagrywałaś?
Nie, tam byłam na skrypcie, czyli przez 8-9 godzin dziennie słuchałam cały czas tego, co się dzieje w willi.
I co? Ciekawe to, w sensie to jest ciekawe, jak się tak słucha po prostu? Czy oni tam siedzą i, nie wiem, książkę czytają i dłubią w nosie?
Różnie, no czasami nic nie robią, czasami się patrzy, jak oni śpią.
No oni są ogólnie, tak z tego co wiem, do takich reality show dobierani tak, żeby były to jak najbardziej osoby, które sugerują ludziom, którzy przeprowadzają casting, że te osoby będą odpierdalały na wizji, nie? W sensie, że jak ktoś jest konfliktowy, no to super, bierzemy jednego konfliktowego, szarą myszkę, nie? Jest chyba trochę tak, że...
Muszę zachować tajemnicę w swojej pracy.
Okej. I w Love Island też byłaś skryptem, prawda?
Tak.
I co, wolisz być skryptem, czy wolisz...
Nie, no te wywiady to wywiady? Jest super.
Ale nie słychać tam twojego głosu, ani ciebie nie widać, nie?
Nie. No natomiast jak w ogóle to się wydarzyło, że tak zaczęłam pracować? No bo nie miałam pracy.
Dziękuję, że zadajesz pytania za mnie. Super, wspaniale.
Nie, bo był to trochę przypadek. Wynikający z tego, że była pandemia, nie miałam w ogóle środków do życia i bardzo chciałam jakoś gdzieś zacząć pracować, a Love Island dało możliwość wyjechania z Polski w najgorszym czasie pandemiczno-pogodowym. Więc po prostu tak se zamieszkałam przez 1,5 miesiąca w Hiszpanii, więc to było fajne.
Ale nie miałaś tam czasu, żeby zwiedzać Hiszpanię, nie?
Miałam.
Miałaś?
No, okolice.
Ale to możesz tylko powiedzieć, czy to było jakieś takie popularne miejsce, czy właśnie trafiłaś gdzieś do Hiszpanii w takie mniej znane...
Takie tragiczne miejsce Hiszpanii, takie najgorsze. Takie, że nic tam nie ma, ale dobra, coś z tektury zrobimy. No nie, no ładnie tam było, no. Okay. Hiszpania, no nie wiem, może, kurde.
Nażarłaś się hiszpańskiego jedzonka dobrego?
Carpaccio z tuńczyka jedno takie dobre.
Carpaccio z tuńczyka.
Carpaccio z tuńczyka.
To... Ostatnio jak byłaś w tym podcaście, 1,5 roku temu, no to byłaś improwizatorką.
Tak.
A teraz to głównie myślę o tobie jako o stand-uperce.
Tak o mnie myślisz?
No.
Tak, nie myślisz o mnie, że jestem twoją koleżanką, tylko myślisz Martę Joszkiewicz, stand-up.
Tak, tak o tobie myślę.
No to bardzo mi miło, no.
No bo zrobiłaś cały taki program od razu, nie?
No.
Co to za program?
Była dziewczyna.
O, kim on jest?
Oby nie!
Ale co, jesteś byłą dziewczyną, tak? Powiedz, skąd to się wzięło, no powiedz mi.
Słuchaj, no wzięło się to z tego, że jestem w związku i nie wiedziałam, jak mam się rozstać, więc zrobiłam program Była dziewczyna. Mój były chłopak zobaczył to na Facebooku, no i tak się rozstaliśmy. No, rozstałam się.
No bo ja widziałem ten program i to, co jest dla mnie w nim bardzo w sumie nietypowe jak na stand-up, to, że jest, zdaje się, bardzo prawdziwy, w sensie, że to są rzeczy, które naprawdę ty przeżyłaś tam przez ten czas porozstaniowy.
Tak. No, tak chciałam jakoś, ale być może wynika to z tego, że no kurde, no łatwiej jest tak se, znaczy może mi, no wiem, że nie każdy tak ma, że tak no o sobie trochę powiedzieć, nie wymyślać za dużo, nie trzeba się wysilać jakieś tutaj, gdzie jest żart, widzę ciekawą rzecz w rzeczywistości, zróbmy z tego żart, tylko po prostu mówię o sobie, łatwa sprawa.
No, jak ryba w wodzie się czujesz. Nie, no, ale mam na myśli, wiadomo, że komedia płynie z jakiejś rzeczy, która jest prawdziwa dla twórcy, to dobrze, ale u ciebie jakby te historie są w pewnym sensie opowiedziane, ale jednocześnie dla mnie to było super skuteczne. Mi się mega podobał ten twój program. Jak mało co w ostatnim czasie. Bo było taka rzecz, którą dużo osób mówiło, że się parę razy wzruszyły. Były takie dwa albo trzy momenty, kiedy się można było popłakać po prostu i to było superanckie, ale też było po prostu bardzo śmieszne, w sensie jak ci się w ogóle przychodziło z impro do stand-upu? Bo to jednak chyba nie jest takie proste, jakby się wydawało, co?
No tak, biorąc pod uwagę, że moje wcześniejsze próby stand-upowe zawsze się kończyły tym, że wychodziłam na jeden work in progress, szło mi kiepsko, w związku z tym przestawałam na kolejne pół roku. I tak to. No miałam trochę takich podejść, ale to, co mi tak umożliwiło to prowadzenie konferansjerki i to, że sobie w zasadzie robiąc tę konferansjerkę, mimo że zaczynałam ją robić jako Wiktoria Wichura w peruce, w sukni i tak dalej, to przez to, że robiłam to tak w miarę dużo, taką Madame Q mi dało przestrzeń do tego, to stopniowo zaczynałam odkrywać, jaki jest ten mój głos, kiedy trzymam ten mikrofon, bo miałam wrażenie, że tak to jak wcześniej robiłam stand-up, to ciągle była jednak jakaś taka postać, która nie wiem, albo jakieś inne modulacje głosu, a w Madame właśnie mogłam więcej mimo tej peruki, a może dzięki tej peruce, byłam w stanie jakby tak po prostu wylewać faktyczną siebie. No oczywiście trochę podkręconą, ale prawdziwą i taką, że czułam, że no się szczera ze sobą i z publicznością w tym, jak mówię i co mówię.
No to prawda, jest duże takie poczucie tej szczerości, jak mówisz ten swój program i rzeczywiście jest to inne, nie? Bo wcześniej jak robiłaś ten scenę, właśnie miałaś tą taką postać, że wyobrażam sobie, że ta postać powstała tak, że się wstydziłaś, więc grałaś, że się nie wstydzisz. I to było takie trochę, nie? A teraz po prostu rzeczywiście byłaś sceniczną wersją siebie, nie?
Tak. Miałam jeszcze kiedyś taką fazę bycia trochę Pauliną Potocką, że mówiłam takie no, bo tak próbowałam się uspokoić, bo wiedziałam, że że normalnie mogę zacząć zapierdalać. Więc żeby uspokoić to, to mówiłam jak Paulina Potocka, po czym nagle odkryłam Paulinę Potocką i stwierdziłam, nie, no kurwa. I ona chyba jest w tym lepsza i chyba to jest faktycznie ona. Więc ten etap odpuściłam.
Znaczy, no Paulina jest troszkę bardziej jednak żwawa na żywo niż na scenie, ale faktycznie jest. No. Jest ale co, najpierw byłaś Paulinę Potocką, a potem poznałaś twórczość Pauliny Potockiej?
Chyba tak, bo to było dawno temu, na jakimś jednym z pierwszych work in progress, który akurat dość dobrze mi poszedł i jak mówiłam, że moja cipa się na mnie obraziła. A potem jeszcze usłyszałam, że Wiolka Walaszczyk też ma jakiś set, że cipa się na nią obraziła, więc o nie, nie. Że mówiłam jak Paulina Potocka, to jeszcze z pomysłem Wiolki Walaszczyk stwierdziłam, nie, no ja pierdolę, rzucam to. I to, więc tak.
A skąd ty się, bo mówisz, że w Madame Q grasz, tak? No bo grasz tą byłą dziewczynę, możemy zrobić taką małą reklamę, słuchajcie. Grasz to w Madame Q na Pradze Północ w Warszawie raz w miesiącu, tak? Czy dwa razy
tak,
w miesiącu?
Raz.
Ja to polecam ogólnie. Ale skąd ty się w ogóle wzięłaś w tym lokalu? No bo zawsze wcześniej była związana z klubem komediowym, potem z Resortem Komedii, który prowadziłaś przez parę lat.
Sprawdzam, czy czasami mi takie ucho wystaje, takie elfie.
Jak elf. Tak. A to chciałabyś, żeby ci wystawało?
Nie, właśnie bym nie chciała, żeby wystawało dobrze. Takie elfie ucho.
To teraz, słuchajcie, musicie cofnąć i zobaczyć, czy wcześniej wystawało. Z lewej strony ci wystaje, ale nie,
tak?
Ale nie widać. No, z lewej
no
strony
dobra,
nie
dobra, okej, okay, no.
Prowadziłaś Resort Komedii, współprowadziłaś tak. z Krzyśkiem Dziubakiem i Agnieszką Matą.
Nie, z Agnieszką.
Znaczy, a Krzysiek co? No też tam przecież.
No tak, tak.
Dobra, no ale skąd się wzięłaś w Madame Q? No, bo to jest takie miejsce burleskowo, LGBT, dragowe, tak?
Tak. No bo ja w Resorcie zaczęłam prowadzić, nie wiem czy o tym mówiłam w tym naszym ostatnim podcaście, szczerze mówiąc nie słuchałam go. Ty sobie przypominałeś, o czym my wtedy gadaliśmy,
ja
żeby nie nic nie powtarzać?
Bo wiesz, patrzyłem, jakie ci wtedy pytania zadawałem. Takie były bardzo o impro, więc nie pamiętam, czy gadaliśmy coś o...
No to ja w Resorcie zaczęłam robić te dragowe wydarzenia Lip Sync Battle. No, ich trochę było. Na pierwszym poznałam, wygrała Shady Lady. Później z Shady Lady zaczęłyśmy, bo ja to z Vanessa de la Cruz prowadziłam to Lip Sync Battles. I... Z Shady Lady zaczęliśmy robić Snatch Game. No i tak jakoś to poszło. Trochę tam tego robiłam i Betty Q się do mnie odezwała, czy bym nie chciała właśnie się zająć konferencjerką w Madame. No i tak to poszło.
A też na początku prowadziłaś te takie dragowe wydarzenia z Kingą Makowską.
No tak, tak, mówię, Vanessa de la Cruz.
A Vanessa de la Cruz, no tak, faktycznie to jest Kinga Makowska, Vanessa de la Cruz i Shady Lady, która jest drag queen. Tak,
tak, tak. Tak.
Zresztą taką bardzo dobrą drag
queen. No świetno, no to jest topowa postać tutaj,
no to warto.
Polskiego dragu.
Ciągle mi ktoś mówi, Jasiek, zaproś Shady Lady do podcastu. Ja ciągle mówię, no tak, mam na liście, ale mam bardzo długą listę gości, ale Shady Lady. Jeżeli jako fanka Marty Wichurki słuchasz tego, to
takie,
chciałbym cię zaprosić. Tak, bo tak na ciebie w ogóle mówią. Ja tam byłem w Madame Q i pomyliłem godziny, byłem godzinę wcześniej i mi ktoś mówi, no tak, no jeszcze nawet Wichurka nie przyszła. I wszyscy to je per Wichurka mówili.
No taki jest mój tam pseudonim. Ale w ogóle, znaczy pseudonim. Drag name. Ale bo ja tam mam duże z tym przejścia, bo właśnie najpierw byłam, bo w ogóle Wichura to było, tak jak miałam to swoje solo show, czyli tam jak uciekać od siebie, no to były siostry Wichury. Pierwsza była Patrycja Wichura, czyli pozytywna stand-uperka mówiąca o smutnych rzeczach. Jej babka Helena Wichura, niespełniona aktorka. Jej siostra Wiktoria Wichura, która bardzo się chciała wbić do telewizji i pojebanie prowadziła teleturnieje. I Wiktorię Wichurę przeniosłam do Lip Sync Battles, no bo to ta energia była. No i to już jako ta Wiktoria Wichura miałam w Madame prowadzić. Ale w pewnym momencie miałam takie, kurwa, no ja coraz bardziej zaczynam być sobą, więc tam wpierdoliłam Wiktoria Iwaszkiewicz Wichura. A teraz nie pasuje mi już ta Wiktoria, więc teraz się przedstawiam jako Marta Iwaszkiewicz Wichura, ale stand-up robię jako Marta, no mam duże zamieszanie. No tam jednak drag queens sobie wybierają jeden drag name i z tym jadą, a ja no tutaj ten, no taka
historia. No też tworzą trochę różne postaci, nie? W sensie różne stroje i tak dalej, nie? Ale pod tym samym drag name'em, a ty... Ale to są tak naprawdę trzy aspekty ciebie, nie? Bardzo, jakby bardzo pochodzące z ciebie, a propos prawdy w komedii, nie?
Tak, no.
To jest więcej aspektów ciebie, ale to są takie ewidentne.
Ja się tragicznie boję, że skończę jako Helena Wichura.
Ta babka, która żałuje, że tak?
No tak, tak. Taka zazdrosna stara baba, która ciągle wspomina swoją dawną świetność, która już nikogo nie obchodzi. I której się nie udało, a jej koleżankom się udało.
Wolałabyś, żeby tobie się udało, czy żeby koleżankom się nie udało?
Co? Co to jest za pytanie? Słuchajcie, wolę, żeby moim koleżankom się nie udało.
Nie, no bo mówisz, że boisz się, że jakby to dla ciebie to taka zazdrość też byłaby problemem.
Nie, bo Helena Wichura się przyjaźniła z Krystyną Jandą. I to o to chodzi. I Beatą Tyszkiewicz. I no, wszyscy znają Krystynę Jandę i Beatę Tyszkiewicz, a no, nikt nie zna Heleny Wichury. No. Ale z Heleny Wichurę wsadziłam do swojego serialu, który również się nie wydarzył. I Helena Wichura w tym serialu idzie na pogrzeb swojej dawnej przyjaciółki właśnie. Nie ani Krystyny Jandy, ani Beaty Tyszkiewicz, ale w każdym razie jakiejś bardzo uznanej aktorki. I tam wychodzą cały czas reżyserzy i mówią, jaka to była cudowna postać, jaka to była niesamowita aktorka. I ta nie jest po prostu w stanie tam wytrzymać i w pewnym momencie ucieka z tego pogrzebu. Taką scenę napisałam. Mam nadzieję tak nie skończyć.
Ale serial się nie wydarzył. Ale to jest w ogóle ciekawy motyw, że pisałaś serial. Rozumiem, że komediowy, nie?
Tak.
I ja bym nie umiał napisać serialu komediowego. Skąd takie skille?
Ja nie wiem, czy to skille, no bo nic się z tego nie wydarzyło.
Nie, no, ale coś umiałaś, cokolwiek umiałaś, nie? W sensie jakieś tam tworzyłaś to, więc... Czy ty się, bo ty się uczyłaś też pisania scenariuszy, nie?
Tak, no chodziłam na taki kurs pisania seriali premium. No i to też jest moje takie niespełnione marzenie, żeby jednak być scenarzystką serialową. Nie wiem teraz, czy bym chciała ten... Znaczy, no nie wiem, no fajny był gdzieś projekt tego serialu.
A możesz powiedzieć, jaki tam był pomysł w ogóle na ten serial?
No, pamiętasz jak kiedyś... bo skąd się w ogóle wziął podcast Jaśka? To jest ważna historia. Wziął się z tego, że najpierw ja miałam podcast w Radiu Campus, który był tylko jeden odcinek i wystąpił Jasiek.
Tak było.
I on się nazywał Niedorośli.
Tak.
I ja potem nic nie zrobiłam, a Jasiek stworzył, bo wyszedł stamtąd i miał taki, Jezu, ale fajnie się gada. Ja tak, no spoko. I no, więc ty masz, kurde, ja to bardzo w tobie cenię, no jednak jakąś taką pracowitość.
Wytrwałość. Nie wiem, czy pracowitość, ale faktycznie. No ja latami w ogóle oglądałem filmy w ten sposób, codziennie jeden film, że miałem listę kilkuset filmów i codziennie kolejny film z listy odhaczałem przez tam 4 lata, nie? Więc nie wiem, czy to jest na pewno fajne i zdrowe, nie? Staram się czasem odpuszczać robienie tego podcastu. Teraz miałem takie plany, żeby tam przez święta i Sylwester nie nadal wypuszczać odcinki, ale stwierdziłem, a trudno, nie wypuszczę. I tam było parę tygodni przerwy i musiałem jakoś przeżyć z tym, że nie byłem taki sumienny. Ale wracając do ciebie. Mm-hmm. Co to za serial?
A, no i on się właśnie nazywał Niedorośli.
Tak? Tak. Ojej, super.
Podoba mi się ta nazwa, tak. Ale teraz ona po prostu figuruje jako moja playlista na Spotify. Serdecznie polecam tę playlistę. Tak się kończą marzenia. Nie wiem. Audycja mi się nie udała, serial mi się nie udał, ale mam playlistę, która się tak nazywa na Spotify. Jest publiczna i ma 4 obserwatorów.
No kurczę.
Ale to jest świetna nazwa.
A jaka tam jest muzyka na tej playliście?
No taki post-punk głównie.
No dobra, ale jaki był premis tego serialu?
A, no taki, że... Główna bohaterka, której się rozsypało całkowicie życie i wcześniej się karmiła dużo adrenaliną sceniczną, została wyrzucona ze swojego zespołu, straciła lokum, bla, bla, bla. No i próbuje się jakoś ogarnąć, zaczęła pracować w barze, gdzie, to jest bardzo rozbudowany premis, powinnam powiedzieć, codzienne życie 30-latków, którzy powinni być już dorośli, ale nie wiedzą jak to zrobić. Albo coś takiego. No i zaczyna mieszkać z gejem, który jest początkującą drag queen, która też sobie nie radzi trochę z samooceną, a i właśnie szaloną sąsiadką jest pani Helena Wichura. No i mają takie perypetie różne.
No, sitcomowy motyw szalonego sąsiada, nie? Joey z Friendsów, Norek z Miodowych Lat, Kramer z Seinfelda.
Tak. No, ale pobudowałam tam trochę tych historii, no nie wiem.
A to co, ile odcinków tak napisałaś?
Nie, napisałam plan na 10. Mhm. Napisałam pilota, treatment, opisy postaci, pobocznych postaci, no, takie rzeczy.
Czyli gadałaś z jakąś telewizją wstępnie pewnie, tak? Skoro pisałaś.
Stary!
No!
Z prezesem takim czołowym producentem polskim. No i zamówił pilota i chuj, nie odezwał się.
No, tak to chyba jest.
Ja pilotem. Czekam!
Panie prezesie.
Panie prezesie, ja czekam.
No, chyba tak to jest. Nie? Jak sobie zawsze pomyślę, ile pilotów sitcomów musi w Stanach powstawać, nie? Przecież to tysiące rocznie i to pewnie kilkaset z nich jest świetnych.
Ale wiesz, bo tu trzeba mieć też taką siłę, której ja naprawdę w sobie nie posiadam. No. Takiej, no jakiejś właśnie zawalczenia o siebie. A ja się wypełniam po prostu takimi, a tu sobie zagram impro i wtedy, no dobra, już coś osiągnęłam w tym tygodniu.
No to impro trochę jest takim killerem osiągnięć w pewnym sensie, nie? Bo już jesteśmy, jak się robi impro, to już okej, wychodzę, coś tam, mam jakąś działalność, ludzie się trochę zaśmiali, ale tak naprawdę nic z tego nie zostaje i po latach Paweł Neugebauer mówił w tym podcaście, że no w sumie po wielu latach nic z tego nie zostało, nie? Jest w tym klancyku świetnym i jakby nic za bardzo z tego nie ma. I no nie wiem, czy masz w sobie jakąś taką odrobinkę żałowania tego, że tak impro tyle lat robiłaś?
Żałowania nie, no bo jednak to mnie nauczyło wiele rzeczy, ale to mi się też wpisało, co pewnie chyba już mówiłam w tym podcaście wtedy, w tą moją takiej potrzebę instant gratyfikacji. Czyli że no w zasadzie nie muszę się napracować, dostaję gdzieś tam od razu brawa i tyle. No. To nie jest no właśnie tak jak z pisaniem scenariusza, no, że siedzisz z tym sam i sam i sam i sam i ktoś cię odrzuca i w związku z tym musisz próbować dalej i no właśnie boję się, że impro mogło to, co mi mogło zrobić, to faktycznie przez to, że miałam tę potrzebę instant gratyfikacji, no to dać mi takie narzędzie, no po prostu wypełniać mi tę potrzebę i zabierać mi tę pracowitość, czy jakąś właśnie wytrwałość i taką walkę trochę o siebie. No bo to jest normalne w życiu scenarzysty, nie? Że jest odrzucany, a ja po prostu pierwsze, no pan prezes się nie odezwał, no to czy to znaczy, że to jest fatalne? Dobra, zostawmy to, bye bye.
Tak, nie? Albo właśnie nawet testowanie żartów stand-upowych, nie?
No.
Trzeba... No faktycznie impro rozleniwia, no bo tam się ludzie zaśmieją tak czy inaczej, nie? Zawsze się trochę zaśmieją, no dlatego, tak. Że są mili. No,
no tak, no ale no właśnie tak na przykład tak się poddawałam po tych pierwszych open micach, nie? Że mi nie wychodziło dobra. To tam na razie. No też to, co zrobiło impro, no to trochę mnie uzależniło od takiej adrenaliny, czyli że czasem ja się po prostu celowo nie przygotowuję po to, żeby mieć ten stan na scenie, który robi takie i nagle faktycznie wymyślam coś, co jest genialne, albo wcale nie, no ale no tak, duże uzależnienie od adrenaliny też.
To prawda. No wiesz, mi to na przykład pomogło, jak robiłem stand-up jakiś czas temu i on był taki bardzo napisany i przewidziany z góry. I ja po prostu odgrywałem to, co wcześniej wymyśliłem i to tak średnio działało, chociaż tam myślę, że miałem nawet spoko pomysł, że jestem całkiem zadowolony z pomysłów, ale to było jakieś takie nienaturalne. I teraz napisałem sobie nowe rzeczy zupełnie, które ty zresztą widziałaś, to tam z tym profesorem. I tam w ogóle ani razu sobie tego nie przećwiczyłem wcześniej i w ogóle nie myślałem, jak ja to powiem. Nie? I właśnie wyszedłem z takim nieprzygotowaniem, myśląc, okej, dobra, jakby tyle razy robiłem impro na scenie, że znajdę ten głos. I faktycznie znalazłem taki sposób mówienia.
Jezu, mówiłeś już ten żart z tym profesorem Miatkiem, no to jest genialne.
Ja mówiłem ten żart już parę razy na open micach i zostanie ogólnie w moim materiale. Nie powiem go teraz.
No błaga, to jest świetne.
Nie chcę go palić. Nie.
Ale genialne, Boże, tak się śmiałam.
Prawda, jest to żart, który działa chyba zawsze. Zawsze działa ogólnie.
Chociaż faktycznie jak puściłam to osobie tak po prostu, bo jak cię nagrałam i ta osoba powiedziała, że to nie śmieszne.
No bo to bez kontekstu występu, bo ty mi to nagrałaś, jak ja to mówię w Specjalnie, tak? Dla ciebie to mówiłem w Kenciapie w resorcie komedii, nie?
Tak, tak.
A nie po prostu na scenie, kiedy to inaczej działało. Chciałem cię troszkę jeszcze podpytać o współpracę z tym środowiskiem LGBT, z którym się jakoś tak bardzo zbliżyłaś przez to prowadzenie tych wszystkich wydarzeń i w Betty Q i tak dalej.
Jak... W Madame Q.
Tak, tak, w Madame Q, tak, bo w Betty Q... Nie, no w Madame Q to była. Zresztą Betty Q teraz już
w organizmie nie... Betty Q.
Ona już chyba teraz nawet nie prowadzi Madame Q, nie?
Nie.
Chyba teraz ktoś inny
nie,
prowadzi.
Nie, teraz prowadzi Madame Medus i Red Juliet.
Okay. Madame Medus chyba kojarzę, ale Red Juliet chyba nie.
Burleskowe.
No tak, no, no to słychać nawet po nazwach. Ale jak w ogóle ci z tym środowiskiem LGBT się współpracuje? Bo to jest taka w miarę nowa rzecz od paru lat, z którą tam... Czy czujesz jakieś takie poczucie misji, że to jest środowisko, z którym jakby fajnie wspierać ludzi, którzy rzeczywiście mają trochę gorzej?
Kurde. Mam ochotę jakoś zakpić z tego pytania.
No to proszę, słucham.
No bo, no nie wiem, no współpracuje mi się... No jak z każdym innym, no tylko ja bardzo, bardzo cenię to, że tak naprawdę to jest po prostu to, co robimy, to jest queerowe, no. Mhm. I daje to jakąś taką wolność artystyczną, której nie ma powiedzmy w heteronormatywnym środowisku kolesi, którzy wychodzą na scenie w bluzie. Oj kurwa, mam wyjebane na to, w co jestem ubrany, tylko tutaj po prostu dokonuje się pełen wachlarz tego, co można sobą gdzieś siebie podkręcić na różne sposoby. Ale to nie jest tak, że kurde, teraz będę współpracować ze środowiskiem LGBT, bo to jest, nie wiem, jakoś to bardzo naturalnie się trochę pojawiło. No to są po prostu queerowi artyści i ja trochę sama się identyfikuję jako queerowa artystka. No.
No też rzeczywiście masz rację, że ta taka swoboda ekspresji to bardzo się rzuca w oczy, jak na Snatch Game'ie byłem.
No.
To tam właśnie taka nawet żarty mocno wulgarne i niekoniecznie, które by były dobre właśnie w innym kontekście, tak jak to kontekst występu jest ważny, tylko tam właśnie w tym środowisku LGBT zbyt mocny, nie wiem, żart z, nie wiem, z prawicowych polityków jest jakby super dobrze wchodzi i super dobrze działa i ma jakąś taką dla mnie wzruszającą moc po prostu ludzi, którzy są poddawani opresji mimo wszystko w Polsce i takie odreagowanie, nie, tym swoim światem właśnie tej queerowej sztuki i tymi żartami takimi mocnymi. Bardzo było czuć taką wspólnotowość tych ludzi, takie wzajemne wsparcie na tym Snatch Game'ie i to było piękne bardzo.
No tak, tak, tak. Jest, no bardzo dużo, wczoraj byłam na beneficie, na hostel LGBT dla osób takich w kryzysie, które muszą uciekać z domu i no i pięknie jest też patrzeć na, no właśnie Shady ma taki niesamowity numer do snu o Warszawie, gdzie najpierw wychodzi jako syrenka warszawska, taka jakby z pomnika, jest trochę, najpierw ma taką czapę z Pałacem Kultury, ją zdejmuje jako syrenka, taka zwykła, po czym nagle dodaje sobie wszystkie kolory tęczy i ze łzami w oczach, bo ja też byłam z nią, prowadziłam występ, w którym ona to robiła i ona przed występem, przed tym numerem się trzęsie i ona faktycznie tam płacze na scenie, no to jest bardzo poruszające. To się oczywiście odnosi do tego czasu, w którym Stop Zdrom robiło te akcje, że właśnie pomnikom zakładali flagi, no bo to miasto jest nas wszystkich, nie? My wszyscy razem funkcjonujemy w tym mieście i o tym jest ten numer i w 3 minuty do jednego kawałka, gdzie robi się lip sync, czyli nie wiem, no coś, co się ludziom kojarzy, żeby wyjdzie drag queen w klubie Galeria i zrobi lip-sync do Britney Spears. O, co za gówno. Nie wiem, cytując jakieś heteronormy.
Takie jest slangowe określenie, heteronormy.
Albo heterozjeby. tak, to, no to właśnie w 3 minuty da się po prostu powiedzieć absolutnie poruszającą historię, która dotyczy właśnie no, całego tego środowiska. I oddaje w ogóle to, no, to, co się dzieje w tym kraju teraz. To jest piękne. No i bardzo dużo tam było właśnie takich numerów.
Ceno Warszawy jest takim nieoficjalnym hymnem kibiców Legii w ogóle, nie? Więc fajnie zreinterpretowane.
Nie, czekaj, nie Ceno Warszawy, tylko kurde, pomyliło
tak
mi się.
Jest to moja w nim, no tak. No to...
Nie, ona to robi do tej piosenki Tea Love, ale śpiewanej przez Stanisławę Celińską.
Aha, okej.
Okay, tak. Wow. Przepraszam. Sawa się nazywa ten numer.
Jak?
Sawa się nazywa ten numer.
A właśnie a propos takiej misji i mówienia czegoś więcej. No bo
dla mnie misją było na przykład Prince Charming pojechania tam.
Naprawdę, okej. Okay, no Prince Charming to jest...
pierwszy gejowski program rozrywkowy.
No tak.
To było dla mnie super. Jakby praca przy tym. No bo jednak gdzieś tam w takim medium, do którego dużo osób ma dostęp, pierwszy program właśnie gejowski.
A w jakiej to telewizji jest?
To na TTV leci.
A, no tak, ja słyszałem o tym, że na początku to się wydawało, że to może nie będzie jakieś specjalnie fajne, bo były takie zdjęcia przystojnych facetów i to takie znowu, też pamiętam, jestem na różnych grupkach na Facebooku, jestem też na jakiejś takiej grupce gejowskiej i tam właśnie pamiętam, że było takie, o nie, znowu ideały piękna mężczyzn, nie? Że gej to musi być piękny, przystojny, zadbany,
no,
a potem w praktyce właśnie chyba tam wychodziło trochę więcej takiej wrażliwości i realnego jakiejś emocji w tym programie, z tego co słyszałem.
No ten program bardzo stawiał na to, żeby właśnie opowiadać o historiach coming outowych, o trudnościach byciu gejem w Polsce, no i bardzo tam dużo chłopaków było różnych, nie tam właśnie, tylko piękny, przystojny.
Tak, no właśnie pamiętam taką zmianę w odbiorze na tych grupkach tego programu. No to rzeczywiście fajna rzecz. Ale dla ciebie w ogóle komedia, bo też twój program jest taki, jakby daje coś więcej, tak jak mówiłem, nie? Że dużo jest śmiechu, jakby jest duży ten miernik typowy stand-upowy śmiechów na minutę. Jest bardzo gęsto, jeżeli chodzi o materiał, ale też jest parę tych wzruszeń, parę jakby można wyjść z refleksją jakąś. Czy to jakiś był cel? Czy ty tak chcesz komedię tworzyć, czy to ci niechcący wyszło?
To jest dobre pytanie, a ja jeszcze chyba chcę powiedzieć
o Prince Charming.
Nie o Prince Charming, tylko w ogóle o tej, o tym, skąd się wzięła ta współpraca, bo najpierw w resorcie działaliśmy z Paradą Równości i tam dużo właśnie takich wydarzeń pod to powstało, czyli na przykład nieheteronormatywne love stories, czy Lip Sync Battles, które jedno było takie tuż przed Paradą. I ja tam zrobiłam swój numer Do Przodu Polsko, gdzie najpierw wyszłam jako flaga polska i lipsynkowałam Do Przodu Polsko, a później flagę z flagi biało-czerwonej, którą byłam, nagle miałam i z Godłow tęczy i tak dalej. To się jarałam. Tylko raz to zrobiłam, dlatego o tym mówię. Więc tak, no dla mnie to są bardzo ważne wszystkie te wydarzenia. Jakoś tak na początku, jak powiedziałeś, to miałam takie, hej, dlaczego podkreślamy to, że to są jakieś specjalne wydarzenia, a to są faktycznie dla mnie jedne z ważniejszych wydarzeń w sumie, jakie robię, no. True that. Jakie robiłam. No bo właśnie, żeby... A mało jest... Dużo jest w Polsce... komedii, heteronormy właśnie.
No,
jakieś takie.
Bardzo dużo.
I wszystkie przedstawienia, które jakby gdzieś tam funkcjonują, impro nawet, no to dwie osoby wychodzą, kobieta, mężczyzna, no zawsze grają jakiś heteronormatywny związek. Czy tytuły są raczej takie sugerujące, że to jest jakaś
chłopak
tam...
i dziewczyna w dużym mieście.
Tak,
nie?
Jest. A osoby queerowe są bardzo spragnione komedii. I to wszelakiej komedii. I właśnie to oczywiście może być naśmiewanie się z Polski, ale to jest też no, jakaś abstrakcja. Czy właśnie jakieś takie granie związkowych historii. Bardzo lubię to nasze nieheteronormatywne love stories, bo tam zapraszamy osoby monologujące właśnie o swoich takich historiach. No, dobra, podniesiłam się.
No ale to prawda, ma to fajną wartość. Też ostatnio pamiętam, że wam się wysypał gości, szukaliście, ja też dzwoniłem po paru osobach, żeby wam znaleźć. I trochę to było w ogóle dla mnie niezręczne, bo jakby, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo wiem, że jesteś gejem, czy chciałbyś wystąpić? Ale jakoś udawało mi się chyba to w końcu powiedzieć w miarę miło. I tam się w końcu nikt nie odważył. Wiem, że potem ludzie żałowali, bo tak ja dzwoniłem, że no słuchaj, za 3 godziny musisz przyjść i powiedzieć
monolog. To było trochę crazy.
Tak. Ale i potem wiem, że te osoby mi potem mówiły, a kurczę, jakby było więcej czasu, no to bym się namyślił albo namyśliła, nie? Ale trochę trzeba było więcej dać chyba ludziom przestrzeni, no bo to takie trochę straszne jest.
Dobra, było pytanie o smutek?
No.
Możesz je zadać jeszcze raz? Chyba będziesz musiał tu coś podmontować.
Nie wiem, czy będę montował. Pytanie było nie tyle o smutek, tylko o to, że skojarzyło mi się właśnie z tym, że ta współpraca z LGBT daje coś więcej. W sensie jest czymś więcej niż po prostu robieniem śmiesznych rzeczy, no bez wspieraniem ludzi, którzy tego jakby też bardzo potrzebują i nie za... Może w Warszawie, w Bąbelku nie mają tak źle, ale ogólnie w Polsce jednak mają źle. I twój program też ma te momenty do śmiechu i momenty do wzruszenia i momenty takie, że wychodzisz i masz, jeszcze trochę zostaje, jeszcze masz trochę rozkmin na temat samotności, byciu z kimś, szukania, jakby no tam jest jakby sporo rozkmin to otwiera. Mm-hmm. I czy to jest jakieś takie celowe u ciebie, czy ty taką komedię jakby postulujesz robienie takiej komedii?
Czy ja postuluję? Chyba innej po prostu nie potrafię robić. No to jest to, co mnie gdzieś tam interesuje. No jakby przerabianie sobie trochę smutku w coś śmiesznego. Po pierwsze, dystansuje mnie od tego smutku. Po drugie, no czuję, że jest prawdziwe. No i też bardzo dużo ludzi się utożsamia w gruncie rzeczy z tym. Ma potrzebę utożsamienia, ale nie takiego utożsamienia, że okej, obejrzę teraz Bergmana, nie? Tylko utożsamienia, ale też później utożsamienia i przerobienia tego gdzieś tam w żart, żeby samemu z siebie się też zaśmiać i z tego, że gdzieś tam, kurde, nie wiem, finalnie wszyscy przeżywamy tak samo i jest to tak samo głupie, że ten smutek. To, co mi się podoba w smutku, to, że on jest bardzo często kurwa głupi, no.
Dlaczego głupi? W jakim sensie głupi?
No nie wiem, no to jest takie oh my gosh, to na Instagram? Dlaczego on polubił coś tam, nie? I nagle po prostu nie wiem, płaczesz, bo ktoś coś polubił, albo bo nie wiem, bo ktoś ma nową znajomą i to coś znaczy. I wiesz, no to jest masa głupich rzeczy.
No tak, jak taki smutek jest zbyt duży, to rzeczywiście może być głupi, ale myślę, że często też nie jest. Ale dobra, bo chcę powiedzieć, bo jakby trochę chcę bronić tego, że smutek nie jest głupią emocją, ale faktycznie można się za bardzo czasem wkręcić i patrząc na to z dystansu jest to śmieszne, nie? W sensie, jak w 2011 roku rzuciła mnie dziewczyna, to ja myślałem, że już nigdy w życiu z nikim nie będzie, że koniec mojego życia, już to sobie wyobrażałem.
Dokładnie to mówię. To jest etap numer 2 żałoby.
Tak, tam to fajnie dzielisz na te etapy żałoby. No tak, fajnie to robisz, że w tym programie z jednej strony jest to bardzo o tobie, a z drugiej strony jednocześnie w jakości się udało to zrobić w taki uniwersalny sposób, nie? Że ludzie się z tym utożsamiają. Tak, ja mam zupełnie inną osobowość niż ty, ale też jakby się bardzo z tym utożsamiałem. Nie? Tam jest też taki krzyk cierpienia czasami w tym, nie? W sensie, bo tragedia i komedia są o krok od siebie tak naprawdę, nie? I tam czasem z tego, jakby to jest na śmiesznie, ale tam widać, jak jest ten moment z tym I will survive. No nie będę spoilował.
Nie, yes, strong enough.
Strong enough, tak. No to jakby to jest takie... Wow, tam jest karuzela emocji ogólnie przy tym, nie?
No właśnie, bo czasami, kurde, w tych takich lip-syncowych, dragowych rzeczach da się łatwiej po prostu gdzieś tam powiedzieć historię tylko emocji. I ja trochę nie czuję tego kawałka, w sensie to nie jest tak, że Cher jest moją jakąś... Zastanawiam się, czy by tego nie wymienić, ale z drugiej strony... To jest też bardzo, bardzo takie częste, że już czujesz po prostu, że dajesz radę, po czym nagle, ja pierdolę, kurwa, znowu jest wszystko tragicznie. I to rozstanie, czy tam też, nie wiem, jakieś cierpienie, czy coś, co w tobie siedzi, po prostu ciągle gdzieś ci się tam mieli i sprawia, że nawet jak masz chwilę tego, że już, kurwa, jest zajebiście, to i tak cię to finalnie dopada.
A chciałabyś ten program mówić gdzieś poza Madame Q?
Słuchaj, no w Krakowie będę 17.
O, gdzie, w jakim lokalu?
W Scena Berlin.
O, no proszę bardzo.
Krzysztof Kasparek będzie mnie supportował, organizuje to wydarzenie.
O, super, wspaniale. Ale gdzieś jeszcze masz jakieś plany, żeby sobie z tym pojeździć?
No chciałabym.
Ale robisz coś w tym kierunku? Bartek Korbel, jeżeli tego słuchasz, to zorganizuj, Marcie.
Bo występuje scena Berlin i z Agnieszką pod koniec tego występujemy w Nowy Berlin i to dzięki Agnieszce. Bo coś tam jej płakała, że nie jestem w stanie ogarnąć sobie, gdzie indziej występuję. Ona, słuchaj, to może wystąpmy razem. Ja, no dobra. No i tak to poszło.
Wiesz, bo można by, jakby ktoś chciał być dokuczający, no, to mógłby powiedzieć, że w sumie grasz w takich dosyć bezpiecznych warunkach, nie? Bo i resort komedii jest bezpieczny, i to Madame Q, no to tak jak mówiłem, tam czuć tę taką wspólnotowość i wsparcie, nie? Że ludzie jakby zawsze będą, nawet jeżeli ci nie pójdzie śmiesznie, to ludzie jednak będą tak z sympatią do ciebie podchodzić, nie? A wyjść teraz z taką wrażliwością, z tą historią wrażliwej, no nie skrzywdzonej, ale cierpiącej osoby i jeszcze będąc kobietą, nie wiem, w jakiejś małej miejscowości w remizie, mogłoby to inaczej pewnie zadziałać, nie?
No, nie mam takich ambicji, żeby to po całej Polsce opowiadać, ale faktycznie jest to bezpieczne. Ja tam miałam ostatnio taką sytuację, że czułam, że część tego materiału nie działa po premierze, że tam faktycznie gdzieś tam nie ma żartów. I stwierdziłam, że z tym materiałem wystąpię na Work in Progress. Ale wtedy właśnie byli wszyscy. Był Rejent, Czarek, Antek. I oni stwierdzili, że posłuchają, co ja mam tam do powiedzenia. No i mogłam to zmienić na coś, co by miało żarty, żeby jakoby ten, ale stwierdziłam, dobra, chuj, no po prostu powiem i nie wiem, może adrenalinowo wymyślę jakiś żart. Nie wymyśliłam, bo oczywiście mnie to spięło, żeby i na publiczności i na pewno oceniali, czy to się nadaje jak do stand-upu. Ale nie żałuję tego, że to przy nich powiedziałam, bo oni mi później dali dużo, dużo feedbacku. No ale było to jakieś takie wyjście z bezpieczeństwa. Walos przyszedł również na mój stand-up, zrobił 3 strony notatek, które wszystkie przedstawił mi o godzinie 3 w nocy po moim występie, kiedy wróciłam do domu najebana, świętując występ i nie pamiętam nic z tego, co mi do końca powiedział, bo też zasypiałam. O, dobra, słuchaj, kolejna strona, to musi być bla, 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 bla. Jak zadzwoniłam do niego tydzień później, powiedział, że nie pamięta już, o co mu chodziło w tych notatkach. Więc no tutaj ta znajomość mi nie wyszła.
Nie, no w ogóle tak trochę jest takim feedbackiem do stand-upu, że można posłuchać, ale on rzadko feedback od kogoś, nawet od kogoś lepszego od ciebie rzadko się sprawdza, nie? Bo każdy ma swój styl. Ja jak wprowadzałem, pamiętam, że dostałem kiedyś radę od Tomka Kwiatkowskiego, bardzo dobrą. Jak ją wprowadziłem w życie, to mój żart zamiast zacząć lepiej działać, przestał w ogóle działać, a to była rada teoretycznie dobra i jemu by pewnie pomogła. I też jak, nie wiem, jakieś rady Antka wprowadzałem, czy Czarka Jurkiewicza. No nie, trzeba po swojemu robić, bo to no, jest bardzo taka indywidualna twórczość ta stand-upowa, nie? Czy no, tobie te rady coś dały jednak?
No, mi dały. Dała mi bardzo Rejenta jedna rada, bo on po prostu pozauważał, gdzie tam są premisy, których nie wykorzystuje. I faktycznie, znaczy nie tyle, co mi powiedział żarty, tylko no tutaj jest przestrzeń do tego, żeby to pocisnąć i tam faktycznie rozwinęłam to. No więc no, myślę, że przez to wydarzenie nie dostąpię szeregów stand-up Polska, ale przynajmniej dzięki temu mam jakiś żart dodatkowy w tym programie.
Nie, no w ogóle te Work in Progress stand-up Polska są dosyć trudne. To wiele osób to mówi, że mi też tam szło raczej nie za dobrze z rzeczami, które często mi szły dużo lepiej w innych okolicznościach, więc... Ostatnio jakoś tam w miarę mi to jakoś ktoś się tam zaśmiał, nie? Ale miałem takie bomby na tym working bankiem, że kiedyś tam coś powiedziałem. Po mnie wyszedł gaweł, który powiedział jedno zdanie jakby śmiejące się z mojego materiału i dostał strasznie duży śmiech, większy niż jakikolwiek mój przez występ. Ja założyłem kurtkę, było już ciemno i poszedłem do ogrodu Sawkiego płakać po prostu. Więc no, to mnie czasem bywa ciężko. Ale to jest też fajne, dla mnie to jest super, no bo to, co to za sztuka dla łatwej publiczności zagrać, nie?
No tak, czyli tutaj wracamy do tego mojego bezpiecznego punktu.
A, no trochę tak, no.
Faktycznie... Czy ja gdzieś tam odzywałem się do Stand Up Polska, żeby w slocie stand-upowym wystąpić w resorcie. Mnie nie przyjęli. Odzywałem się też do klubu komediowego, ale mnie nie odpisują.
No ja nie wiem,
Nora, czy... ja czekam! Ja nie... Przecież się znamy, hej! Występowaliśmy razem na scenie.
Marta, ja nie wiem, czy my mamy możliwość powrotu do klubu komediowego.
Ale stwierdziłam, hej, no kurde, no już tyle lat minęło. Ja nie wiem, jakby może spróbujmy. Więc no, gdzieś tam te... No, próbowałam.
Może powinnaś na kolanach w jakimś worku pokutnym przejść całą drogę do klubu komediowego.
No może tak.
Ukorzyć się jak w kanoście.
Może tak. Ty, a propos takich porażek, bo ja występowałam w Comedy Central i mnie wycięli.
Wybitna stand-uperka Marta Iwaszkiewicz. Ale też z fragmentem tego twojego programu?
Nie, z jakimiś takimi właśnie bezpiecznymi stand-upowymi żartami. W sensie tam o robieniu loda. Jakiś taki kurwa z cyklu jak mi się wyobrażało, że wygląda stand-up, nie? Tam są te żarty w programie, niektóre z tego, ale i miałam taką sytuację. Na Love Island mieszkałam z taką dziewczyną, do której zadzwonił jej przyjaciel, który okazało się, że był reżyserem tego. I ona wzięła na głośnik i powiedziała: o, tu jest taka Marta Iwaszkiewicz, ona się zajmuje komedią. Ja znam Martę. Ona występowała na open micu, który robiłam. Jakim open micu? No, to takim open micu, on się coś tam przedstawia. Nie wiem, o co ci chodzi, stary, kurwa. Dobrze mi poszło, czy nie? No, jakby ci dobrze poszło, to byś była w telewizji.
O Jezus Maria.
Ale z tego, co się dowiedziałam, to ponieważ to był środek COVID-u, to tam publiczność ja nie wiem, czy tego nie trzeba będzie wszystkiego wyciąć. To jest zastanowienie się, czy ktoś nas nie pozwie, ale z drugiej strony to jest po prostu tylko plotka. Na publiczność po prostu zostali zatrudnieni Ukraińcy, którzy nie rozumieli, co się dzieje.
Faktycznie brzmi jak plotka. Nie,
nie, ja zwalam na to, że po prostu mi nie poszło, bo nam publiczność...
Bo nie rozumieli języka.
Ukraińcy. I tak żyję na co dzień. Tak się czuję dobrze ze sobą. Nie chodzi o to, że mi źle poszło. Po prostu na sali siedziało bardzo dużo Ukraińców, którzy nie rozumiało, o co ja mówiłam.
Jezus. No wiem, też tak się czasem szuka.
Ale podobno w ogóle dużo wycinają osób z tego kanału.
No myślę, że dużo wycinają, chociaż bardzo tną te wejścia tam ludziom, także potem...
I miałam w ogóle wrażenie, że mi dobrze poszło, no chuj.
No wiesz, no, mogli cię wyciąć w ogóle z innych powodów, nie? Bo stwierdzili, okej, mamy już tyle kobiet, albo taki materiał, już o tym były żarty, to teraz inne, nie? To nawet nie musiało chodzić
o... Ale dzięki temu kupiłam sobie kanapę.
O kurczę. A dzięki temu, że cię wydzieli? W sensie dostałaś tak pieniądze, mimo że cię wydzieli?
Tak, zajebiście.
No super, ja też tak chcę.
Właśnie, to był najlepszy deal.
Ale to super.
Walos mi powiedział, że to jest że największe szczęście, jakie mi się przytrafia, że mi zapłaci i że mnie tam nie pokazaj. Może coś w tym jest, kurde.
Jezus, świetne. Ale słuchaj, to tak z tą samooceną.
No.
Czy to występowanie komediowe jest to jakimś taką podpórką samooceny? Wzmacniaczem samooceny?
Boże. No na pewno trochę tak, no bo nie wiem, fajnie jestem, dużo ludzi się na mnie patrzy, to chyba z jakiegoś powodu. Śmieją się, no to nie wiem, no chyba mnie lubią, nie? Chyba. Ale z drugiej strony, no przez to, że to jest nigdy nieskończona walka o tę samoocenę. To nie jest tak, że w pewnym momencie się nasycisz tymi brawami, albo o mój Boże, usłyszysz już taką ilość śmiechów. Dobra, to mnie styknęło. Jakieś tak... Tyle śmiechów pozwoliło mi uwierzyć w to, że się... Że nie wiem, że jestem wartościową osobą. To jest nieskończona sprawa. Szczególnie, że no jednak jako gdzieś tam osoba jednak ambitna, no to przynajmniej trochę, no to lubię sobie rzucać wyzwania. No i też jakbym ciągle siedziała w impro, no dlatego właśnie ja nie siedzę ciągle w impro, bo no ciągnie mnie do robienia jakichś tam dalszych rzeczy. Czy to są dragowe rzeczy, czy to są bardziej stand-upowe rzeczy, czy no nie wiem. No.
Serial, który pisałeś.
No, no tak, no tylko, że właśnie...
Czy pałacowelowe.
No tylko, że nie wiem, może ja wręcz tak specjalnie dążę do tego, żeby trochę jednak mnie tak ktoś poodrzucał, żebym miała wtedy takie, no kurwa, czy jednak mam rację gdzieś tam w głębi duszy twierdząc, że do niczego się nie nadaje na przykład.
No tak, szukanie takiej, tak o to pytam, bo dla mnie też tak trochę jest, nie, że ojejku, boję się, że ludzie mnie nie lubią. Ale może jak wyjdę na scenę, to mnie polubią i wtedy będę miał dowód, że mnie lubią, że jednak jestem fajny. Co z tego? Nie? W sensie, że się zaśmieją. To nic, absolutnie nic nie zmienia. Nie? Takie szukanie własnej wartości w takich zewnętrznych rzeczach właśnie, to się nie kończy. Nie? Zawsze możesz więcej, zawsze możesz wypełnić większą salę i zawsze możesz się bać, no dobra, kiedyś byłem dobrą komiczką, ale teraz może już to straciłam, może teraz już nie. Ojejku, nie? To jest ślepy zaułek totalnie.
Trochę tak. No, dobrze jest do tego mieć podejście takie właśnie pracowe. No, to mi się tak zrobiło z improwizacją, że ja po prostu wiem, że to potrafię, więc nie mam, skończyło mi się jakieś takie, o Jezus Maria, coś mi nie weszło, tylko po prostu naprawdę od kiedy stwierdziłam, dobra, to jest jakiś skill zamknięty, który posiadam, w ogóle nie mam takich emocji w stosunku do improwizacji. Nie wchodzi, nie wchodzi. To samo mi się zaczyna robić z konferencjerką. Że po prostu, okej, dobra, umiem to robić. Czasem faktycznie mogłabym się lepiej do tego przygotować, bo wiem, że jak się przygotuję, to po prostu mi idzie wtedy lepiej. Więc kurwa, przygotuj się, a nie marudź, że do niczego się nie nadajesz. Wiesz, jakie są konsekwencje po prostu i tak dalej. Z tym stand-upem też mi idzie okej. Okay. No ale to jest dla mnie ważna sprawa, więc trochę ciągle mam to takie, o Jezus Maria, a może to jednak, kurde, trzeba dopracować, a może jednak przypomnij sobie, co mówił, kurwa, Walos, jak leżałeś, zasypiałeś, najebana, on na pewno miał rację. No więc tak. No ale gdzieś tam z tyłu głowy wiadomo, że to...
No,
no bo to na pewno mówiłam w tamtym podcaście, no, że ja weszłam bez żadnej takiej pewności siebie i tylko biorąc po prostu z zewnątrz jakby potwierdzanie własnej wartości. A no, ta improwizacja, gdzie właśnie nie masz nic przygotowanego, tylko ciągle bla bla bla, no to mi to utwierdziło. No ale poszłam na terapię też, nie?
I co? I pomogłaś?
I dojrzewam.
Ale i cały czas
30 lat zaraz.
To prawda. Dobra, słuchaj, chciałem cię zapytać właśnie o tę terapię. Ty już ją skończyłaś, czy cały czas jeszcze
teraz sobie radzisz? Biorę korepetycję. W sensie, że skończyłam terapię, ale chodzę znowu do terapeutki.
A, ale do tej samej? Czy...
Tak.
A, okej. Okay. No. I jest to, i jakie to jest uczucie tak wrócić po jakimś czasie?
No, te same kwestie są poruszane, tylko w odniesieniu do innych osób.
A myślałaś na przykład o zmianie terapeutki?
Ale mi z nią bardzo dobrze, no.
No może to jest właśnie ten problem, że jest ci z nią dobrze, nie? Może się musi zrobić niewygodnie, żeby jakaś zmiana była.
Kurde, no szczerze mówiąc trochę nie myślałam, bo faktycznie ja tak teraz do niej chodzę doraźnie. Jak mnie zaleje fala emocji, najczęściej wynikających z przeżyć damsko-męskich, nowych, w których nie umiem się odnaleźć.
Ale wiesz co, dla mnie zmiana terapeuty jest czasem bardzo spoko, nie? Bo chyba najmniej skuteczna terapia, jaką miałem, to była terapia, na której się najlepiej czułem. No bo ona mnie właśnie nie challenge'owała, nie? Potem poszedłem na terapię, która była dużo bardziej skuteczna i miałem takie poczucie, że po prostu mam wiercone wiertarką w głowie i bardzo to było nieprzyjemne. Ale dużo pomogło, nie? A potem jeszcze przeszedłem do innej terapeutki, to już miałem wrażenie, że mi młotem pneumatycznym w łeb nakurwia, a jeszcze lepiej to zadziałało, nie? Więc może czasem warto nawet inne spojrzenie, wiesz, nie wiem, czy inną szkołę psychoterapii.
Nie, no, zgadzam się. Tym bardziej, że mi się pojawiła nowa rzecz, czyli lęki. Fajna sprawa, wow.
No, lęki są straszne.
Takie napady lękowe, ciekawe.
O, masz takie napady lęku, takie ataki paniki?
Nie, to chyba nie są ataki paniki, ale takie, kurwa, nie mogę się ruszyć, coś w tym stylu. No, ale bardzo szybko je tak zdiagnozowałam i jak to się pojawia, to mam taką szybką akcję trochę pomocową. Ale też, nie wiem czemu stwierdziłam, że powiem to mojemu ojcu.
Brzmi jak super pomysł.
Ekstra. Więc najpierw bym powiedziała, ale czemu to nazywasz? Po co to tak nazywasz? Dlaczego mam to nazywać inaczej niż to się nazywa? Dlaczego? Słuchaj, nie, ja takie napady paniki to... Ja też mam w sklepie moje carpaccio, które kosztowało 30 zł, teraz kosztuje 45. Moje steki. A gaz podrożał o 300%. I ja mam naprawdę duże napady lękowe z tej okazji. Okay. Ale chciał dobrze. I poradził mi sport. I to się wydaje takie, że ludzie... Bo mój przyjaciel też mi powiedział... Bo mam te takie napady lękowe z rana. Powiedział mi, to i Waszko, jakiś trening z rana po prostu rób. Ty jest kurde kumaty koleś. Miałem takie, ja pierdolę gościu, no radzisz mi sport. No,
no sport. No,
na pewno nie będzie słuchał tego podcastu, więc mogę go spokojnie obgadywać.
Ale wiesz, te rady, jak ktoś ma jakieś problemy z lękami albo z depresją, idź pobiegać, są takim żartem, że się często powtarza, że to jest taki przykład złej rady. Ale to nie do końca jest zła rada, nie? Jeżeli ktoś ci mówi zamiast faktycznie, nie wiem, pójść do lekarza albo do psychoterapeuty, pobiegaj, no to faktycznie nie. Ale bieganie jest świetnym pomocnikiem w takim zdrowiu.
Tak.
Mówiłaś przed chwilą o tym, że chcesz trochę tak... Bardzo cię ciągnie do robienia kolejnych rzeczy, nie? Serial, stand-up, dragowe rzeczy. No. I ta konferencjerka, i to mnie ciekawi, czy ty masz jakieś takie, nie wiem, zapędy, żeby też z konferencjerką wyjść gdzieś, nie wiem, prowadzenie eventów filmowych czy coś, no bo to też jest potencjalnie całkiem, nie wiem, no, lukratywna nawet ścieżka.
Tak, polecam się, proszę mnie zatrudnić do czegoś takiego, bo potrzebuję pieniędzy. Nie wiem, jak takie rzeczy robić, Jasiek. To jest najgorsze właśnie w byciu artystą, który no, funkcjonuje w jakichś piwnicach, że musisz być sam swoim menadżerem, sam swoim grafikiem, czy na szczęście miałam graficzkę, no, ale sam swoim coachem, żeby się ciągle pobudzać do pracy. Sam jakby, no, to jest naprawdę trochę obciążające.
No, to obciążenie jest bardzo ciężkie i też troszkę od tej pracy twórczej odrywa, nie? Kiedy, nie wiem, nawet w impro to bardzo widać, nie? Że ktoś jest jednocześnie członkiem grupy i menadżerem, no to już, kurczę, nie ma siły na bycie artystą.
No tak, tak, tak. No, tym się zajmowałam przez 3 lata w resorcie. No i faktycznie, no, od kiedy jakby nie prowadzę resortu, no to mam bardziej trochę stawiam na siebie. No ale przez to, że na przykład, no to są takie, bardzo, bardzo wchodzi prokrastynacja, nie? Bo ja teraz też nie mam jakiejś stałej pracy, tylko te właśnie jakieś dorywcze telewizyjne, co się też z rzadka czasem zdarza. Mam pomysły na projekty, mam pomysły na teksty, które mogłabym pisać, bo ja też chcę pisać. No ale to przecież jutro też nie będę mieć tej pracy, no to jutro też będę mogła nad tym usiąść. I o mój Boże, dobra, no to w takim razie jestem w kłębie tej prokrastynacji, no to ja muszę sobie znaleźć stałą pracę i... Więc mam takie, dobra, to muszę zrobić to i jeszcze muszę znaleźć całą pracę po to, żeby mieć mniej czasu, bo jak będę miała mniej czasu, to wtedy będę bardziej produktywna do robienia tych artystycznych rzeczy, bo jak mam więcej czasu, to nie robię tych artystycznych rzeczy, tylko siedzę i mędzę, że nic nie robię. Ajajaj. I wtedy się pojawiają moje lęki.
No ale tak totalnie. Ja pamiętam, jak kiedyś przez parę miesięcy nie pracowałem. Pamiętam, że napisanie CV zajmowało mi 3-4 dni. Nie, a normalnie to może zająć pół godziny.
No przecież ty mi wysłałeś teraz, nie? Te oferty pracy.
No.
I wiesz, co mnie przytłoczyło?
No.
CV rzeczy mam. Mam takie, dobra, okej, jutro, kurwa, usiądę nad tym CV. Kurwa, dobra, jutro usiądę nad tym CV. I mam taką rozmiarę, hej, chyba trzeba to zrobić w Canwie. Bo ja nie wiem, jakie mam to swoje CV napisać. Co ja mam tam napisać? BBB, klub komediowy. BBB, resort komedii. Tak?
Wiesz, zależy, co tam masz do wpisania. Ja bym pewnie, nie wiem, ujął występy w miejscach komediowych w takich latach. Nie wiem, pisanie stand-upu w takich latach. Napisałaś różne, bo to są takie oferty pracy pisarskie, nie? Napisałaś scenariusze, skeczy, bo przecież mieliście ten program, niektóre długopisy piszą wolniej.
Tak.
Napisałaś nawet ten pilot serialu. Więc jakby na działy takie porozbijać, bo pewnie nie ma sensu, nie wiem, wyszczegóławiać grup impro, No bo chyba nie ma sensu.
Nie no, hulaj.
Ani nawet myślę odróżniać klubu komediowego i resortu komedii, tylko po prostu, że klub komediowy i resort komedii w tym przedziale czasowym. Możesz mi podesłać CV, jak zrobisz, ja mogę na nie spojrzeć.
O, dobra. Ja się zastanawiam, czy to jest naprawdę rozmowa na podcast, czy to jest po prostu już nasza rozmowa.
Bo może ten... być, wiesz co, ja myślę, że nie jesteśmy jedynymi osobami, które miały problem z napisaniem CV i z lękiem, co tam wpisać, żeby z jednej strony nie napisać za dużo, z drugiej strony nie napisać za mało, nie, bo to jest, jak kandydujesz o pracę, trochę tak jak promujesz siebie jako jakiś twórca albo twórczyni, że z jednej strony masz się zareklamować i powiedzieć o sobie jak najlepiej, ale z drugiej strony trochę nie wypada.
Tak.
A z trzeciej strony, a co jeżeli ja powiem, że jestem super, a wcale nie jestem super, no to już jest w ogóle jakiś lęk, nie?
A i jeszcze takie, że mi się wydaje, że ja mam bardzo dużo skilli wynikających z uczenia improwizacji, z robienia improwizacji i z ale ktoś może pomyśleć, co to, jak to się kurwa niby przekłada do pracy. I może ma rację, bo może to się wcale nie przekłada. Może to jest takie pierdolenie tylko, że to się przekłada.
Zależy do jakiej pracy, nie? W sensie, gdybym ja, ktoś mnie pytał, czy ciebie zatrudnić, to ja bym powiedział, że podejmuję ryzyko, ale warto podjąć to ryzyko. No bo ja wiem, że jesteś kreatywna i fajnie piszesz i jesteś dowcipna i tak dalej. Nie wiem, jak byś sobie poradziła w sztywnym etacie, nie? Z szefem i tak dalej. Ale biorąc...
Świetnie. Ja w ogóle genialnie się odnajduję z pozycją szefa. Bo Jasiek też może być moim szefem. Ale naprawdę miałam taką sytuację, że szef na mnie krzyczał jakiś tam, nieważne, niedawno. I ja zimna w ogóle zero.
Potem wróciłaś do domu i ja tak paniki...
Nie, miałam takie... Ja wiem, że on po prostu krzyczy na wszystkich. Wyjebane. Robię swoje.
O Jezus. Bardzo nie lubię krzyczących szefów i to no, nie szanuję takiego stylu zarządzania ludźmi.
Ale ja zniosę wszystko, więc bardzo proszę o zatrudnienie.
Nie, no ale to się faktycznie nie przekłada. Wiesz, no ja jak zacząłem pracować w reklamie z takim doświadczeniem komediowym, wiesz, po prostu tysiącami godzin spektakli zagranych i tak dalej i nadal i myślałem, okej, no trzeba być kreatywnym, co to dla mnie, przecież ja wychodzę na scenę i przez półtorej godziny gram spektakl i okazało się, że to jednak nie do końca tak, bo musisz się nauczyć, jak się tworzy reklamy, zrobić dokładnie według jakiegoś briefu i tam są parametry tego, co masz wymyślić. Ale więc trzeba się trochę nauczyć pracowania po prostu, no ale nie nauczysz się tego, jak tego nie zrobisz. I ludzie też to wiedzą, nie? W sensie czasem pewnie pracodawcy warto podjąć ryzyko, nie? I zatrudnić, i tak się zawsze zatrudnia na okres próbny, nie? Zatrudnić na miesiąc, dwa, trzy.
Ja właśnie tak mniej więcej szukam pracy. Wydaje mi się, że po miesiącu już będę miał dosyć. Ja bardzo chętnie na wszystkie okresy próbne. Nie, no żartuję, kochanie, jestem jakimś pracownikiem.
Ale sobie też tak myślę, jak tak o twojej karierze artystycznej. Mówisz właśnie o tych różnych drogach, które masz i takich jakby trochę stoisz przed bardzo szeroką paletą możliwości, nie? W którą stronę pójść, co zrobić, nie? Czy jednak, kurczę, będę stand-uperką, czy będę konferansjerem, konferansjerką, czy... może, kurczę, pójdę do pracy, będę pracować w korpo, nie? To też jest jakaś droga. Czy będę pisać? Czy widzisz gdzieś jakąś taką najbardziej, nie wiem, największą szansę dla siebie? Coś cię najbardziej kusi? Albo wydaje ci się najbardziej obiecujące z tych dróg?
Nic.
Okej, okay, to teraz... No to w takim razie, co? Chciałem cię zapytać o depresję. Takie czarno widzenie jest depresyjne, nie?
Ej, kurde, nie założyłam węża. Czekaj.
A.
Mam sobie tatuaż. I teraz zakładam węża, bo to jest podobne do tego tatuażu.
A no, bardzo ważne. Słuchajcie, od tej pory rozmowa nasza zrobiła się znacznie lepsza.
Aha, bo w sumie nie założyłam tego, to miało sens, bo to by waliło. No ale no, wąż będzie tu.
Leży tutaj. Niech leży, proszę. Nie wiem, czy go widać.
Wąż?
Czekaj, może Buba. Nie. Może musimy bardziej tego węża.
Jasiek, szczerze mówiąc, kurde, nie wiem, bo też mam coś takiego, że nie chce mi się, odkrywam w sobie, że jednak mi się bardzo podoba właśnie to ta queerowa scena alternatywna. Ja, jeśli chodzi o improwizację, mogłabym improwizować tylko z hurtem. Że czuję, że faktycznie trochę w tej komedii jakby idę w jakąś jednak alternatywę I mi jest dobrze w tym, że faktycznie jest to gdzieś tam dla mnie bezpieczne, można by to tak nazwać, ale nie widzę w tym też nic złego. No to są trochę ludzie, przy których się bezpiecznie czuję i którym chcę też na przykład mówić takie rzeczy, jak mówię. No nie wszystkim bym chyba chciała mówić tak ze wszystko, a też chcę być prawdziwa w tym, co robię, więc może, no kurwa, nie muszę wyprzedawać, nie wiem, co tam wyprzedają te...
Spodek na przykład.
Spodka, no.
A masz jakieś hobby, jakąś pasję niezwiązaną z występowaniem i komedią?
Mam mojego psa.
A, no tak.
I spacery z Bubą długie.
I pewnie jest tak, bo ja nie mam psa, ale to jest tak, że się poznaje też ludzi, nie? Którzy tam jakby znasz psy i ich właścicieli.
Tak.
I gadacie sobie?
Czy się no nie... ja... No lubię taką polskę, różnoraką, śmieszną, ale nieoczywistą. Lubię chodzić na spacery z Bubą i na przykład podsłuchiwać zebranie babć. I na przykład śledzić jakąś babcię. To jest mam nagranie, bo w końcu się odważyłam do tej babci pogadać i ona przez pół godziny mi mówiła, i nagrałam to na dyktafon, to było tak słodkie, ja nic z tym nie zrobiłam, że ona mówiła: ale ty musisz mieć jakiegoś chłopaka, bo to jest szkoda, żeby nie mieć. Muszę to wykorzystać jako dobrej dziewczyny.
Jakbym tego nie wiedziała.
No, więc lubię sobie od czasu do czasu porozmawiać z jakimiś starszymi paniami, bo właśnie tak w ramach tego, że no mój czas jest też taki emeryt friendly, to jest to. Lubię takie polskie brzydoty, śmieszne, kiczowate, nieoczywiste, takie śledzenie tego, co jest nam tak już obeznane wzrokowo, że po prostu nie zauważamy tego, a tu jest po prostu tyle absurdów w tym, jak Polska wygląda.
Tak, też lubię takie rzeczy, bardzo lubię.
No, więc nie wiem, jeśli to podchodzi pod hobby, to...
No polecam jeżdżenie do innych miast, nawet jakieś pod Warszawą,
no
bo nie znasz tego, bo zauważasz te rzeczy, które są też w twoim mieście, ale przez to, że to nie jest twoje miasto, troszkę patrzysz ze zewnętrznym okiem, patrzysz, o Jezu, jaki dziwny szyld, a kurczę, co to
właśnie
za witryna sklepowa.
Właśnie teraz dostałam ofertę pracy, że mam jeździć po Polsce i to jest trochę moje spełnienie marzeń, bo ja bardzo chciałam jeździć tak po Polsce, żeby to są takie moje niezrealizowane projekty, żeby jeździć po Polsce i po prostu opisywać to, co widzę, plus jeszcze robić jakieś foteczki. I tak się spełniać troszkę literacką. No, ale to prawo jazdy bym musiała zrobić.
No to nie jest takie trudne zrobienie prawa jazdy.
Nie, jest za drogie.
No faktycznie, trochę kosztuje. Nie wiem, ile teraz kosztuje, ale sporo, nie? Bo kurs to jest droga sprawa chyba najbardziej. Zwłaszcza, że z mojego doświadczenia warto wziąć parę ładnych dodatkowych godzin, żeby po prostu zdać jak najszybciej, a nie za ósmym razem. Dobra, słuchaj, trochę nam się czas kończy, ale tak naszło mnie, bo sobie spojrzałem, mam takie z grubsza wynotowane jakieś tematy, które mnie interesują, i tak w ogóle nie związane z tym, o czym rozmawialiśmy. Ale mnie to ciekawi, jakieś masz ulubionych komików zagranicznych, którzy cię jakoś specjalnie jarają albo inspirują, albo po prostu śmieszą i tyle?
Bo Burnham Inside to jest bardzo takie nietypowe. A nie gadaliśmy o tym przy pierwszym?
Przy pierwszym ja cię pytałem na pewno, żebyś poleciła trzy komediowe rzeczy, bo wtedy był taki kącik na koniec podcastu, który mi się trochę znudził i już go nie robię. Ale teraz po prostu pytam.
Boisz, że polecę te same rzeczy.
No to nie polecę, po prostu czy masz jakichś ulubionych stand-uperów, bo tak trochę w kontekście tego, że samo robisz stand-up, albo stand-uperki.
No, bardzo lubię, wiadomo, Marię Bamford, no to jest, ale nawet nie tyle, co jej stand-up, co jej sama się nagrywała różne postaci, to ją najbardziej. No teraz dużo śledzę tej, Boże, jak się ją wymawia? Schlesinger?
Eliza
Schlesinger. Schlesinger
chyba tak. No.
To trochę takiej słucham, nawet nie pod kątem tego, że mam takie, o ja pierdolę, rozwala mnie to, tylko ona jest tak sprawna i to mi bardzo, bardzo imponuje, to jak on przechodzi w te dźwięki, coś tam, kurde, więc nawet Ja mam trochę tak ze stand-upem, że to mnie tak nie porywa, że bardziej mnie porywa nie to, jak Maria Bamford śpiewa sama piosenki, udając różne postaci. To nie jest nigdy takie artystyczny zachwyt. Ja bardzo doceniam techniki i kunszt jakiś tam, rzemiosło robienia tego, i jak tego rzemiosła nie widać, ale tylko po prostu się czuje energię, no to jest dla mnie gdzieś tam najciekawsze.
No tak, i Liza ma na maksa taką energię bardzo silną. Ma coś takiego strasznie fajnego. Tak ostatnio ktoś powiedział o Julie Louis-Dreyfus, to jest ta aktorka komediowa, że ona jakby że to jest niesamowite w niej, że z jednej strony jest super piękną kobietą, a z drugiej strony ma w sobie coś takiego knurowego, takiego świńskiego, takiego zaczepnego, więc i jakby trochę przełamuje ten stereotyp pięknej dziewczyny, że jest właśnie taka, no jest to bardzo, bardzo fajne, myślę, i też no świetnie, że jest coraz więcej mimo wszystko kobiet w stand-upie, mimo że nadal jest w ogóle mało kobiet, mniej kobiet w komedii, to no jest to bardzo, raz, że po prostu śmieszne, a dwa, że wartościowe, bo Jezus Maria, ile można słuchać typu. Jakby naprawdę, byłem ostatnio na open micu, nie, nawet nie na open micu, na występie. Byłem na występie bardzo znanego komika. Może nie powiem jakiego, bo nie chcę, ale było super. Był pierwszy support, bardzo fajny, drugi support, trochę mniej mi się podobał, też bardzo fajny, i potem gwiazda wieczoru, mega znany komik. I 2 godziny to trwało. Ja miałem potem takie, Jezus Maria, 3 godziny słuchałem 30-40-letnich białych facetów, którzy wychodzą i opowiadają żarty. I tak nawet mi nie chodziło o to, że dyskryminacja czy coś, tylko że po prostu nudne. Chciałbym coś innego zobaczyć, jakieś inne spojrzenie.
No. No to jest super po prostu oglądanie ich, nawet nie tyle, co że tam genialną myśl gdzieś tam przeciągną, tylko chodzi po prostu o ich jakąś taką pewność siebie, która jest tak zarażająca i która daje tak wielkiej ilości osób właśnie to, że w końcu mogą patrzeć nie na białego typa, tylko, który sobie żartuje, tylko kurde, na kogoś, kto jest ewidentnie w gorszej sytuacji, ale ma tyle siły w sobie i jeszcze dystansu do siebie i jeszcze kurwa dystansu do wszystkiego, jeszcze jest w stanie komuś pojechać, że to jest po prostu uwalniające na każdym poziomie, i w tym momencie padną nazwiska tych kobiet. To jest, bo on, mam je na Instagramie i one po prostu, myślę o nich w ramach ników, a nie imion i nazwisk. To jest żenujące.
No jest taka jedna, właśnie też czarnoskóra i też taka trochę bardziej w mojej kategorii wagowej, która u Trevora Noah w Daily Show występuje. Czasem ma jakieś swoje segmenty i ona właśnie ma taką ironiczną energię, no właśnie bardzo fajną, taką jakby przyciągającą, i rzeczywiście jest ten taki, teraz ja zapomniałem nazwiska, też był u Trevora Noah w Daily Show, jest Hindusem z pochodzenia albo Pakistańczykiem, nie pamiętam, ale jest Amerykaninem i miał taki special, który był trochę taką jedną długą historią o dorastaniu jako dziecko imigranta. Tam się można do wielu rzeczy przyczepić w ogóle w tym specjalu, ale jednak to było fajne, bo to było coś, co się ewidentnie wyróżniało, i faktycznie trochę tego brakuje. Mi też brakuje tego w Polsce. Nie? Ostatnio byłem właśnie na tym open micu jakimś też i było znowu po prostu 70 takich samych typów, nie, w tym ja. I był jeden chłopak, który wyglądał tak samo, ale był Rosjaninem. Jeden nawet nie Ukraińcem, co się zdarza dosyć często, ale był Rosjaninem. Nie? I miał żarty z tego, że jest Rosjaninem. I to było... W sensie od razu, nie, uszy po prostu nastawiłem, bo zobaczyłem, że będzie coś innego, nie? Więc no brakuje mi trochę tego w komedii.
Polskiej, no. Polska komedia jest... No ale no... Co tu zrobić, no? Co tu zrobić, jak osoby, które robią coś innego, zamykają się w swoim bezpiecznym światku?
I tą uwagą zakończymy odcinek. Bardzo ci dziękuję, Marta. Bardzo mi się przyjemnie rozmawiało.
Dziękuję.
I wam, drodzy widzowie, też bardzo dziękuję za oglądanie albo słuchanie na innych platformach, Spotify i tak dalej, tego odcinka. Zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału na YouTubie albo do obserwowania na Spotify czy na czym tam sobie lubicie słuchać. Bardzo dziękuję. Dzięki, Marta. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.